Ludzie i pieniądze.
Jedno z największych europejskich złóż ropy naftowej odkryto w Polsce. Na ile wzmocni bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju? O tym za chwilę. Zakaz bezpłatnych staży za i przeciw. Jakie wywoła skutki, jeśli wejdzie w życie? A do Sejmu skierowano propozycję radykalnej podwyżki składki emerytalnej dla osób bezdzietnych lub rodziców jednego dziecka. Skierowano już w lutym, ale dzisiaj Sejm się będzie nad tym pochylał. Stąd my też o tym porozmawiamy. I decyzja kredytowa w banku dopiero po dostarczeniu wyników badań skargi klientów mBanku na działania placówki. Jakie to skutki z tego mogą wyniknąć, między innymi o tym także spróbujemy porozmawiać w tej audycji. Iwona Wysocka, dzień dobry, a w studio dziś goście Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA, pełnomocniczka pracodawców Pomorza, i Piotr Górski, prezes Polskiego Ziemniaka. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
No i zaczynamy od mocnego uderzenia, czyli ropa naftowa w Bałtyku. Central European Petroleum poinformowało wczoraj o odkryciu ropy naftowej właśnie w Morzu Bałtyckim, około 6 kilometrów od Świnoujścia. Nasze wody terytorialne, szacuje się, że złoże Wolin East zawiera 22 miliony ton wydobywalnych węglowodorów w postaci ropy naftowej i kondensatu oraz 5 miliardów metrów sześciennych gazu. Łączna ilość zasobów w ogóle koncesji Wolin obejmuje ponad 33 miliony ton ropy naftowej i 27 miliardów metrów sześciennych gazu o jakości handlowej. No i jeśli chodzi o ropę naftową, to są to jedne z największych złóż ropy w Europie. Firma rozpocznie poszukiwania partnerów do wydobycia ropy i gazu z koncesji Wolin. Jak mówią, z chęcią podejmą współpracę z polskimi firmami. Nie wykluczają nawet sprzedaży 100% udziałów, bo mają właśnie 100% udziałów na koncesji Wolin. Nowe złoże. Czy Państwa zdaniem nie podchodzimy do tego zbyt entuzjastycznie, bo jednak zawsze to rozpala naszą wyobraźnię i emocje, a jak wychodzi, to historia już pokazała, jak wyszło z gazem łupkowym choćby.
Tak.
Małgorzata to
rzeczywiście, no trochę się rozgrzaliśmy tymi doniesieniami, niewątpliwie, no bo to takie dla nas bardzo, bardzo jak gdyby interesujące mieć ropę naftową u siebie, zwłaszcza, że to jest jak ta ilość tego złoża to jest kilkanaście razy więcej niż dotychczasowe nasze
odkrycia.
Więc rzeczywiście możemy się trochę ekscytować, natomiast to jest jeszcze długa droga do tego przede wszystkim, bo musi to zostać zatwierdzone przez Państwowy Instytut Geologiczny. Potem będą kolejne decyzje środowiskowe, koncesja wydobywcza, także to jest długi proces. Jeżeli doczekamy się tej ropy rzeczywiście, to potrwa to kilka lat. Natomiast no cóż, na tym etapie no to jeszcze nie wiadomo tak naprawdę, czy możemy się już cieszyć, czy jeszcze się powstrzymywać, bo to nie zawsze tak wychodzi, jakbyśmy chcieli. Ale myślę, że jeżeli by przyjąć ten wariant optymistyczny, no to wiele byśmy na tym oczywiście skorzystali. Chociażby dlatego, że no krajowe złoża pozwoliłyby nam trochę jakby uniezależnić się też tak od zewnętrznych dostaw, co byłoby wielką korzyścią. No i niewątpliwie wiele firm, które tutaj naszych lokalnych, polskich mam nadzieję, miałoby szansę na to, żeby gdzieś zafunkcjonować przy tym wydobyciu. Pracownicy również polscy mogliby tam pracować, więc to same plusy. Tylko pytanie, w którym kierunku to podąży, jak sytuacja się rozwinie.
Mhm. Piotr Górski.
Czy jest tak, jak pani powiedziała, nie? My mamy faktycznie taką czasami skłonność do chóra optymizmu, jak coś się nam uda znaleźć. Pamiętamy swego czasu jakby wydobycie ropy w Karlinie, że już Polska będzie drugim Kuwejtem i tak dalej. Potem były oczywiście gaz łupkowy. Dla mnie na przykład oczywiście nie znamy wszystkich szczegółów, jeżeli chodzi o to złoże, natomiast to pokazuje pewną rzecz, że ciągle ta ropa jednak gdzieś jest, bo już kilkakrotnie nam mówiono, że za chwilę się skończy, a ona jest i okazuje się, że całkiem blisko nas. Pewnie dobrym prognostykiem jest to, że skoro jest tak duże złoże, bardzo blisko w sumie polskiego wybrzeża, czyli jest duża szansa też, że być może na Bałtyku będzie tych złóż więcej. Więc to jest na pewno jakaś taki dobry prognostyk na przyszłość. Natomiast sama wielkość tego złoża, nie wiem, czy ona tak mocno akurat wszystkim nam pomoże, jeżeli chodzi tutaj w tej chwili o Polskę, dlatego że to złoże mniej więcej jest na poziomie takim, ile wynosi roczne zużycie ropy w Polsce, tak? Czyli my dzisiaj tak 95% ropy importujemy. Więc tutaj tak trochę taka być może odezwa, pomysł, nie, żeby faktycznie dobrze rozplanować, co z tymi pieniędzmi i z tą ropą zrobić, tak? Że być może zastosować system norweski, tak? Gdzie oni, powiedzmy, szukając tej ropy na Morzu Północnym, tak? Mają tych złóż bardzo dużo, tak? Więc wymyślili sobie jakiś system, który praktycznie wspiera bardzo mocno ludność norweską, tak? I tu być może jest jakieś rozwiązanie, że ta ropa oczywiście będzie jakimś, powiedzmy, zabezpieczeniem dla nas w sytuacjach krytycznych, jeżeli coś się wydarzy na rynku ropy na świecie, tak, ale warto w tym momencie pomyśleć, że tak jak mówimy, to pani Małgorzata powiedziała o tym, zatrudnijmy faktycznie naszych specjalistów, wyedukujmy ich, bo jeżeli to jest jedno ze złóż i być może będzie ich więcej, to tych specjalistów będzie potrzeba i to jest pewnie dobry prognostyk, zrobić taki test na pierwszym, powiedzmy, złożu, tak, i być może Polska stanie się na naszym terenie taką jakąś potęgą, która też będzie takich specjalistów posiadała i nie oszukujmy się, w tym biznesie takim związanym właśnie z naftą, z ropą i tak dalej, jest dużo pieniędzy i dużo nowości, tak, i też dużo interesów, tak, całego świata, szczerze mówiąc, co widzimy, co się dzieje w rejonie, powiedzmy, tam Zatoki Perskiej, tak, czyli tam tych interesariuszy, powiedzmy, żeby tam był spokój i żeby było tej ropy dużo i tanio, jest dużo.
No właśnie, przy okazji zapominamy, bo mówimy, że to polskie złoże rzeczywiście w granicach polskich wód terytorialnych zarządza tym zagraniczna firma i to też nie jest pewne, czy będą udziałowcami nasze firmy w tym interesie. Ona zaprasza oczywiście, ale ponieważ firmy kierują się zyskiem, no to pewnie będzie brała pod uwagę potencjalnych partnerów biznesowych, no, którzy dadzą więcej, tak, żeby to było po prostu opłacalne. Więc tutaj jest już jedna taka rzecz. Druga, zapotrzebowanie Polski na ropę wynosi około, i to działa na wyobraźnię, 700 tysięcy baryłek dziennie. Krajowa produkcja, to złoże, o którym państwo lądowe wcześniej wspominaliście, no to daje 16-18 tysięcy baryłek dziennie, a jak już rozkręci się, jeśli się rzeczywiście potwierdzą te dane, że na tym złożu znalezionym niedaleko Świnoujścia jest rzeczywiście ropa, no to oni mogą maksymalnie potroić to wydobycie, czyli tutaj no będzie do 50 tysięcy baryłek dziennie, a my zużywamy 700 tysięcy, więc jaka to jest skala.
Tak, tak, tak. Szacunki mówią, że gdyby to złoże, gdybyśmy je eksploatowali, no to ten udział krajowej produkcji wyniósłby około 8-9% zaledwie, więc to nie jest jakieś, nie wiadomo co, to nie zaspokoi naszych potrzeb całkowicie. I tutaj, jak słusznie pan zauważył, rzeczywiście może traktować to jako zabezpieczenie w sytuacjach kryzysowych, tak? I no, jeszcze się odniosę do tego, co pani redaktor powiedziała. Rzeczywiście biznes jest biznes. Więc my też tak naprawdę faktycznie nie wiemy, czy właściciele tej koncesji po prostu będą stawiali na polskie firmy. Ja tak sobie powiedziałam wcześniej, że to będzie jakaś szansa, ale też pamiętajmy o tym, że rzeczywiście nie mamy takiej gwarancji, nie mamy też gwarancji, że zatrudnią polskich specjalistów. No wszystko zależy od ich decyzji biznesowych, tak? No nie jesteśmy jak gdyby tutaj włodarzami.
Tak, no ale też w aspekcie tego, szczerze mówiąc, że powiedzmy to rybołówstwo w tej chwili jest mocno ograniczone, w związku z tym nie mieliśmy tu, szczerze mówiąc, na Pomorzu takich dóbr jak na południu, gdzie tam ta ropa już wcześniej bywała, gdzie pojawia się miedź, gdzie jest powiedzmy węgiel i tak dalej, czyli jeżeli ta ropa faktycznie byłaby wzdłuż polskiego wybrzeża, to jest to jakiś na pewno duży bodziec do rozwoju regionu, tak? No, bo nie oszukujmy się, z tego wydobycia też pojawią się jakieś tam podatki. One trafią w sposób bezpośredni lub pośredni do gmin, a na końcu też do ludzi, tak? No, ja cały czas to staram się gdzieś tam o tym wspominać, na przykład, że dzięki KGHM Polska Miedź, tak, no to tam te gminy są jedne z najbogatszych gmin w kraju i czasami nawet nie wiedzą, co z tymi pieniędzmi zrobić, szczerze mówiąc, tak jak próbują dogodzić, w cudzysłowie, swoim mieszkańcom, tak. Więc moim zdaniem takie coś powinno mimo wszystko dać dodatkowy bodziec do tego, by żyło nam się tu lepiej.
A z drugiej strony no, firma, myślimy, będzie chciała mieć jednak dobre układy tutaj z miejscowymi, więc prawdopodobnie potraktuje całkiem pozytywnie te wszystkie inne polskie firmy, które chciałyby w tym przedsięwzięciu wziąć udział. Zresztą już były rozmowy z Orlenem, zdaje się. Więc jest szansa, no, że to wszystko potoczy się w dobrą stronę, oby tylko no, rzeczywiście to złoże było co najmniej takie, jak się uważa, tak. I żebyśmy mieli z tego więcej.
Otoczenie biznesu zawsze korzysta na inwestycjach, więc tutaj myślę, że na pewno również skorzystamy, tak? No bo to są różne obsługa chociażby tych pracowników, tak? Gdzieś muszą nocować, gdzieś muszą, nie wiem,
stołować się,
tak? To wszystko będzie procentowało. Oby tylko było tego dużo złóż i żebyśmy je wydobywali.
Tak, no i tu też warto czasami pomyśleć o tej ekologii, nie? Żeby faktycznie no, też uspokoić, myślę, dzisiaj tą część społeczeństwa, która zawsze się obawia jakichś katastrof i tak dalej, że jednak ta technika dzisiaj, szczególnie w Europie, mam wrażenie, jest naprawdę na wysokim poziomie, takim zabezpieczającym pozostałych użytkowników tego biznesu. Nie? Sama powiedzmy wieża, która tam będzie ewentualnie to pompować, tak? No, nie szukujmy się, ona jest w miarę w bezpiecznym miejscu, tak jak przynajmniej podaje prasa, tak? Czyli nie jest głęboko, jeżeli chodzi o wodę, tak? Tam jest bodajże 9 metrów czy 10 metrów, to naprawdę jest niewiele, czyli łatwo jest zakotwić gdzieś tą wieżę i ona nie będzie raczej podatna na jakieś problemy typu, nie wiem, sztormy, niesztormy i tak dalej, czyli tutaj też powinno wyglądać to w miarę bezpiecznie, tak?
No więc i dostarczanie, też trasa nie jest daleka, do Gdańska też, jeśli chodzi o ropę, blisko, no czy będą gaz przerabiać na LNG, więc...
Tak, no gazociąg, w sumie ten, który jest wzdłuż wybrzeża, on faktycznie został wybudowany w innych celach, ale pewnie na pewno będzie można go wykorzystać, bo my mówimy tu o ropie, ale tam tego gazu jest dużo, dużo więcej, tak? Bo ropy jest 20 tam parę milionów, czy tam 30 docelowo, tak? Ale gazu jest ileś tam miliardów metrów sześciennych, nie? Czyli to być może to jest dużo większa wartość dodana niż ta ropa.
No właśnie, więc trzymamy mocno kciuki, zobaczymy, jak to sytuacja się będzie rozwijała. Małgorzata Tobiszewska, Piotr Górski, Iwona Wysocka i my do audycji wrócimy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście, przypomnę, Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA, pełnomocniczka pracodawców Pomorza, Piotr Górski, prezes Polskiego Ziemniaka I rozmawiamy teraz rynek pracy. Przed chwilą rozmawialiśmy o gazie i ropie, a teraz rynek pracy. Koniec bezpłatnych staży, zapowiada minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Na polskim rynku są dziś staże bezpłatne, płatne i takie, za które stażysta ma zapłacić. Młodzież wskazywała, że często słyszeli od pracodawców: choć popracujesz tutaj za darmo, wpiszesz sobie do CV, popracujesz na praktyce albo na stażu i będziesz miał do portfolio. To ci się na pewno w przyszłości przyda, no ale pracodawcy, był taki czas, że dosyć gremialnie nie płacili. Teraz się chyba to bardzo mocno zmieniło. No i dlatego chciałam podpytać państwa o sens wprowadzenia zakazu bezpłatnych staży. Za i przeciw. Jak wygląda dziś sytuacja z tego, co wy obserwujecie, i czy jest sens wprowadzania takich zakazów? Czy w ogóle dzisiaj są chętni na to, żeby skorzystać z bezpłatnego stażu?
Małgorzata Tobiszewska. Sytuacja jest różna, dlatego że nie można wszystkich do jednego worka wrzucać, bo te staże są naprawdę różne w różnych zawodach, w różnych branżach. Są staże, gdzie rzeczywiście młodzi ludzie korzystają i zdobywają niezbędne umiejętności, których nie nabyli w szkole czy tam nawet na studiach, tak? Bo to po prostu tego się nie da pewnych rzeczy nauczyć w szkole. A są staże, w których rzeczywiście są mniej wartościowe, tak? Gdzie rzeczywiście pracodawca często niewiele daje, czyli tak naprawdę kończy się na parzeniu kawy czy na jakimś takim wypełnianiu dokumentów. Ja sama mam taki przykład, który gdzieś tam mi chodzi po głowie, jak korzystając z urzędu, ze stażu, który do końca nie jest bezpłatny, bo ponieważ w urzędach pracy te staże są, jak gdyby jest jakaś gratyfikacja finansowa. Natomiast bardzo dużo urzędów tam też składało swoje propozycje i potem trafiłam na taką osobę, która przez pół roku wypełniała, uwaga, adresowała koperty. Uważam, że to fakt, że to było przed paru laty, natomiast mi się włosy zjeżyły na głowie, bo to absolutnie zaprzeczenie idei stażowej. Staż jest bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby młody człowiek, który zdobył wiedzę w szkole albo na jakimś kursie, ale po prostu mógł nabyć umiejętności. Staże też są dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdzie wcale nie młody człowiek też przekwalifikowuje się.
No, dzisiaj są takie czasy, tak, że stoimy wszyscy przed takim niebezpieczeństwem być może, że trzeba będzie się przekwalifikować i koniec.
Tak. I zwróćmy uwagę na to, że zdarza się też, że osoby po 40 roku życia, po 50 roku życia również idą na staże, dlatego że się przekwalifikowały, kończyły jakiś kurs, ale uwaga, nie mają umiejętności. I w momencie, kiedy odbywają taki staż, to tak naprawdę się uczą. To nie jest wartość taka dla pracodawcy, który by wolał zatrudnić pracownika, który
z pełnymi kompetencjami.
Tak, stażysta nie ma kompetencji, więc to nie można postawić znaku równości, tak? Bo ten człowiek się uczy i to jest taka przestrzeń właśnie do tego, żeby mógł się nauczyć. Natomiast jeżeli zamkniemy taką drogę do tego, to po prostu takiej możliwości stażu nie będzie, bo pracodawcy powiedzą: okej, to ja wtedy, jeżeli muszę zapłacić tą najniższą krajową, to ja wolę może zatrudnić sobie pracownika, który mi to jak gdyby zagospodaruje tą pracę, a ci ludzie nie będą mieli takiej możliwości, żeby zdobyć te umiejętności, które są kluczowe, żeby potem zdobyć pracę. Więc to jest złożony problem.
Ale to w takim razie... staż nie powinien się odbywać w pełnym wymiarze godzin pracy na przykład, czy tam 8 godzin czy coś, czyli jeżeli osoba przychodzi się uczyć i wykonuje konkretne zadania, to mimo wszystko jest to jakaś praca, więc nie powinna spędzać, jeśli to jest nieodpłatne, tego pełnego, pełnowymiarowego czasu pracy.
Tutaj, tak jak mówię, każda sytuacja jest inna, bo ja też w różnych sytuacjach widziałam te staże. I ja nie jestem też zwolenniczką, żeby nie było całkowicie bezpłatnych staży. Chciałabym, żeby one były jakąś, miały odpłatność, bo rzeczywiście ludzie tutaj przychodzą do pracy. Jednak nawet jak nie są pełnowartościowymi pracownikami na ten czas, to jednak poświęcają ten czas. Więc uważam, że te staże powinny być płatne. Natomiast może...
Nie najniższa krajowa.
Nie najniższa krajowa, bo ten człowiek jeszcze nie ma takiej umiejętności, żeby był wartościowym dla pracodawcy. Tak? Natomiast są sytuacje, kiedy rzeczywiście na ten staż może przyjść człowiek i rzeczywiście warto mu zapłacić nawet więcej niż ta najniższa krajowa, bo wszystko naprawdę zależy od tego, jaka to jest branża, jaki to jest zawód, jak szybko można wejść, wdrożyć się w firmę, w działania firmy. Także to jest bardzo złożony proces. Nie wrzucałabym tego wszystkich do jednego worka i nie zamykałabym drogi też wielu osobom, które te bezpłatne staże mogą pomóc.
Tak, ale to Górski. Tak jak pani wspominała i pani zresztą też, nie? Ja też jestem zwolennikiem, że każda praca powinna być płatna, tak? Czy ona jest w formie nawet praktyki uczniowskiej, to też powinna być płatna. Ja jak chodziłem do technikum, miałem praktykę w szkole nawet, na terenie szkoły, to ona też była płatna, tak? Szkoła na tym coś zarabiała i coś tym uczniom oddawała. Nie były to jakieś tam pewnie wówczas duże pieniądze, ale ona była mimo wszystko zapłacona, tak? Więc ja też uważam, że każda powinna być płatna. Jeżeli mówimy tutaj o tym, że chcą wprowadzić zakaz bezpłatnych staży, to może to jest dobra i droga, tak? Bo dalej nie mówimy, że staże w ogóle będą zlikwidowane. One będą, tak? Tylko, że one muszą być w jakiś sposób opłacane. I to jest trochę takie pewnie jakiś kompromis pomiędzy już umową zleceniem albo umową o pracę, tak, a powiedzmy właściwie, nie wiem, pracą na czarno, szczerze mówiąc, tak, czyli ten staż prawdopodobnie jest dzisiaj, ja nie znam szczegółów, szczerze mówiąc, ale być może z racji tego, że on może dzisiaj być bezpłatny też, zgodnie z ustawą, może być inaczej płacony, przepuszczam, nie ma ram dotyczących stawki, tak, czyli być może jest to jakieś rozwiązanie dla ludzi faktycznie, którzy nie mają czasu na zrobienie selekcji pracownika, poszukania go i do szkolenia, tak? Żeby, tak jak mówimy, szybko nabrać 2-3 osoby, bo pilnie coś potrzebujemy, zrobić z tego formę stażu, jakoś tam płatną, ale może już nie w normalnych stawkach i na zasadzie obserwacji i wspólnej współpracy zadecydować, że dobra, pracujemy dalej albo się rozstajemy, tak? Bo to jest taka trochę, ja na przykład mojej obecnej firmie czy poprzedniej u nas nigdy stażystów nie było, tak? Zawsze, jak już zaczynaliśmy ewentualnie od umowy zlecenia, tak? Te osoby przychodziły na umowę zlecenia i szczerze mówiąc takich dokształcaliśmy, tak? Bo to jest tak, że bardzo często jest tak, że ludzie robią w jednym zakładzie coś, a w drugim coś innego, nie? Czasami jest tak, że robią to samo, tylko na innym stanowisku, ale bardzo często zmieniają mimo wszystko swoją specyfikę pracy i to jest też w gestii pracodawcy wówczas faktycznie, jak tych ludzi wdrożyć, jak ich przeszkolić i tak dalej. Nie? Jeżeli to jest pracownik, w cudzysłowie, za darmo, to też nie oszukujmy się, ta taka energia pracodawcy, żeby tego pracownika przeszkolić i żeby on faktycznie zaczął pracować tak, jak powinien, jest mniejsza, nie? Faktycznie stażysta...
No i też chyba z drugiej strony energia stażysty do tego, żeby dobrze wykonywać obowiązki, też jest mniejsza.
Tak, być może faktycznie działać to może bardzo dobrze dla ludzi bardzo ambitnych, tak, którzy jednak, tak jak mówimy, dostali możliwość stażu, chcą w tym pracować i chcą się wykazać, tak? Czyli dla nich jest to jakaś furtka, ale szczerze mówiąc, tacy ludzie pewnie i tak znajdą tą pracę. Dzisiaj szczególnie nie ma raczej rynku pracodawcy jeszcze, tak, i tak jak mówimy, to jest stworzenie moim zdaniem tylko takiego dodatkowego bytu, który pozwala troszeczkę ograniczać koszty, jeżeli chodzi o pracodawców.
No tak jak przygotowując się do audycji sprawdzałam, to dzisiaj u nas w Polsce ponad 90% ofert stażowych jest płatne i to już się staje standardem. Wynagrodzenia wahają się od 3800 do nawet 5300 zł miesięcznie netto. No ja rozumiem, że te 5300 to już dla zaawansowanych pewnie informatycznie, programistycznie osób. Ale też jestem ciekawa, tak jak państwo obserwują, czy w ogóle rynek, czy w ogóle są chętni, bo mówi się, że młodzież z pokolenia Z to niekoniecznie byłaby zainteresowana bezpłatnym stażem. Czy w ogóle zgłaszają się ludzie?
To wszystko zależy od branży i stanowiska, bo czasami ludzie po prostu chcą, i nie mówię tutaj młodzi czy nie młodzi, tak? Mm-hmm. Bo są osoby naprawdę powyżej 50 roku życia, którzy również chcą odbyć staż, bo się przekwalifikowują i to zupełnie jest dla nich coś innego, idą do zupełnie innej branży. Więc zaczynają tak naprawdę od zera. I często to jest po prostu jedyna szansa do tego, żeby zdobyć to doświadczenie, które jest kluczowe, żeby potem znaleźć dobrą pracę. Bez tego, no wiecie państwo, jak szuka się pracownika, no to sprawdza się jego kompetencje. Kompetencje to są trzy obszary. Wiedza, umiejętności i postawa. I o ile wiedza to ten kurs, czy szkolenie, czy szkoła, czy studia, no to te umiejętności, no tam nie znajdziemy. Osób, które dopiero są absolwentami, czy kursów, czy studiów, czy szkół. Więc jeżeli szukamy kompetentnego pracownika i zatrudniamy osoby, które nie mają tej umiejętności, to musimy mieć świadomość, że one po prostu może nie umieć pewnych rzeczy. Więc osoby, które chcą gdzieś się często zakotwiczyć, gdzieś w dobrych firmach potem, no to chcą, zwiększając swoją szansę, idą po prostu, żeby się czegoś nauczyć, ale już tak przez jaką umiejętności, a nie tylko przez wiedzę. Więc to jest taka szansa dla nich i taka furtka. Ja nie bronię tutaj bezpłatnych staży, tak jak powiedziałam, natomiast absolutnie uważam, że nie powinno być nakazu, bo to bardzo ograniczy możliwości dokształcania się tych osób, które mają taką potrzebę i których pracodawca w obecnym stanie ich doświadczenia po prostu nie zatrudni. Tak? Bo nie widzi jeszcze wartości. I to zamykanie furtki jest
Tylko czy nie jest tak faktycznie, że jednak te staże w dużej mierze jednak są właśnie organizowane przez Urząd Pracy, tak jak przynajmniej gdzieś tam można doczytać czy dowiedzieć się, że bardzo często są to staże opłacane przez Urząd Pracy, czyli pracodawca nie ma wtedy jakby kosztu, może przećwiczyć pracownika i ewentualnie dokształcić go i na końcu zatrudnić, tak? Ale on tam gdzieś jest opłacany, tak? Nie, tak przynajmniej jak się obserwuje z życia, tak, to najczęściej stażyści występują w urzędach gminy, miasta, gdzieś tam powiedzmy, tak, czasami faktycznie jak się wchodzi do firm, to ktoś tam jest na stażu, czy uczy się, powiedzmy właśnie tak jak przysłowiowo tu gdzieś padło, że parzy kawę albo powiedzmy, nie wiem, robi, adresuje koperty i tak dalej, nie? Także to też jest...
Bo staż powinien być przemyślany. Tak, to tak jak onboarding pracownika nowego, to tak samo staż powinien mieć swój program stażu, nie tylko na papierku, ale rzeczywiście, żeby ten człowiek, który przychodzi do firmy, miał się czegoś nauczyć. Czyli powinna być jakaś lista tych zadań i kompetencji, które ma nabyć, a nie tak jak mówiłam wcześniej ten przykład.
Że jest złem
konieczny. Że po prostu nie ma pomysłu, więc się go sadza i daje mu się taką...
Bo może się później,
kseruj,
tak?
Tak? No to nie o to chodzi w stażu, tak? Więc to trzeba być, to musi być zrozumienie po obydwu stronach. Natomiast ja nie wiem, czy właśnie ministerstwo nie chce również ograniczyć tych staży z Urzędu Pracy. I to byłby, no bo skoro ma to być najniższa krajowa, no to pytanie, czy nagle te środki Funduszu Pracy się znajdą na takie wynagrodzenie, bo teraz przez Urzędy Pracy te staże nie są aż tak bardzo opłacane. A to jest naprawdę droga dla osób, które są długotrwale bezrobotne i podnoszą swoje kwalifikacje, zmieniają je, żeby zdobyć tą pracę. To jest taki pierwszy krok do tego, bo często właśnie ten staż kończy się zatrudnieniem, jeżeli tak dana osoba się sprawdzi. Więc ja byłabym ostrożna naprawdę, żeby nakładać już od razu jakieś uwarunkowania.
Generalnie rozmawiamy tu tylko o tym, że one mają, nie mają być bezpłatne. O to tylko chyba generalnie rozmawiamy.
Nie, tak? Żeby chociaż się, krajowa. Żeby
jest, się... No, tak, jest powiedziane, że najniższa krajowa.
No,
tak,
no, więc, no, i, no to... i dlatego tutaj dyskusja powinna być.
Wchodzimy w słowo zlecenie, szczerze mówiąc. To już żadnych różnicy nie ma. Taka.
No tak, no to pytanie, czy ci ludzie, którzy właśnie chcieli się czegoś nauczyć, bo pracodawca ich nie zatrudnił, bo mają problemy na rynku pracy, to czy to nie zamknie drogi?
No, po prostu. Pracodawcy nie będą takich staży prawdopodobnie też, tak, otwierać. A tutaj trzeba byłoby przedyskutować i rzeczywiście, żeby to nie było na takiej zasadzie, że osoba, która się uczy, dokłada dużo pieniążków do tego, że na przykład musi dojechać. Bo i benzyna jest droga, no tak, i komunikacja, jeżeli ktoś jest z oddalonej miejscowości i musi rzeczywiście sporą trasę pokonać, jeżdżąc na te praktyki, to żeby chociaż pracodawca mu zapłacił za dojazdy do pracy. Żeby to nie było tak kompletnie bezpłatne, ale najniższa krajowa rzeczywiście tutaj trzeba byłoby przedyskutować.
No bo, tak, bo to wiecie państwo, to też...
Bo firmy nie będą otwierały staży.
Tak, bo nie będą otwierały staży, ale też zwróćcie uwagę, że ktoś w pracy, firmy są różne. Oczywiście najłatwiej mówić o jakichś wielkich korporacjach, gdzie zarabiają ludzie miliony, tak, w cudzysłowie oczywiście, ale bardzo dobre pieniądze, ale są i gro jest małych i średnich przedsiębiorstw, musimy o tym pamiętać, i tam nie są te jak gdyby zarobki na tak wysokim poziomie, bo po prostu często firmy walczą o to, żeby się utrzymać na rynku pracy, tak. I teraz w momencie, kiedy taki pracodawca ma wybrać, no to powie, dobrze, to ja zatrudnię, i tam ci ludzie nie zarabiają. I teraz nagle przychodzi stażysta, tak, który ma tyle samo zarabiać, co wartościowy pracownik, no to też może będzie, ci pracownicy muszą go jeszcze uczyć, on niczego
poświęcać swój czas.
Słuchajcie, naprawdę wtedy ta droga stażowa będzie zamknięta dla tych osób. Będzie, bo pracodawca powie, nie, to ja biorę już osobę z kompetencjami, nie będę dawał szansy tym osobom, bo po prostu mi się załoga zaczyna burzyć.
To jest tak. I to jest bardzo, bardzo ważny problem. Kolejny problem. Sejm zajmie się dziś obywatelskim projektem drastycznego podwyższenia składki emerytalnej dla osób bezdzietnych lub tylko z jednym dzieckiem. A propozycja jest taka. Podwójna składka emerytalna dla osób bezdzietnych po 30 roku życia. Składka emerytalna wyższa o 50% dla małżeństw posiadających tylko jedno dziecko. Wyjątki przewidziane dla osób bezpłodnych oraz tych, które straciły dziecko. To miałoby zachęcić Polaków do zakładania rodzin wielodzietnych. Już niektórzy mówią, że to jest bykowe. Pomysł opodatkowania też uważają, że to jest właśnie opodatkowanie za brak lub posiadanie tylko jednego dziecka. Jakie skutki by to wywołało i jaka jest szansa, że to mogłoby przejść u nas w naszym systemie prawnym?
Muszę powiedzieć, że totalny absurd. Uważam. Naprawdę. I zaczęłam szukać, kto złożył ten projekt. Okazało się, że nie można znaleźć, ponieważ ta osoba, która to składała, zostały te dane jakoś tam.
Mowa.
Tak. Więc totalny, jak gdyby absurd. Ktoś składa wniosek, a nie chce się podpisać.
Boi się.
Tak, więc zastanawiam się wtedy, czy to się robi po to, żeby wzburzyć społeczeństwo, czy po to, żeby wywołać jakąś tutaj falę emocji. No uważam, że to jest absurdalny pomysł, bo w ten sposób nie zwiększymy dzietności. Jeżeli to ma być cel, to celem ma być zwiększenie dzietności. Nie zwiększymy dzietności. Tak samo jak te sławetne 500+, czy 800+, nie zwiększyło dzietności. Tak? Musimy to mówić jasno i wyraźnie. Więc tego rodzaju pomysły są absurdalne. Natomiast też, co mnie na przykład bardzo boli, to to, że w ten sposób stara się po raz kolejny jakoś polaryzować społeczeństwo. Bo teraz zacznie być tak, ktoś ma dzieci, ktoś nie ma dzieci. I to będzie takie szczucie trochę jednych na drugich.
Ty nie masz dzieci, to dlatego ja mam niższą emeryturę, tak? No bo to tak do tego to powoli zmierza, tak? No bo
Albo ty masz dzieci, a ja muszę płacić na 800+, na przykład.
No właśnie.
Znaczy, prawda jest taka, że pomysł jest mocno wykrzywiony moim zdaniem. Może nawet wręcz absurdalny, tak jak mówimy, bo ja nie chciałbym, powiedzmy, my mamy akurat z żoną trójkę dzieci, więc pewnie łapiemy się, powiedzmy, w tą wyższy poziom i tak dalej. Natomiast nie chciałbym, żeby rodzice w którymś momencie podejmowali decyzję o tym, że będziemy mieli potomka po to, żeby płacić niższe podatki. To jest jakiś absurd po prostu. Nie? Ja uważam, że rodzice powinni się decydować, bo kochają, będą kochać to dziecko świadomie, powiedzmy, a nie tylko ze względów finansowych czy podatkowych. Poza tym, no, dzisiaj i tak jest tak, że jeżeli osoba, załóżmy, no to nie ma tych dzieci w jakiś tam sposób, tak, czy celowo, czy przez jakieś schorzenia, no to też jest tak, że ona z reguły też więcej pracuje, tak, w związku z tym też ta składka, która dzisiaj jest procentowa od dochodu, odprowadza mimo wszystko wyższą swoje jakieś pieniądze, powiedzmy, na ten, oczywiście na fundusz emerytalny. Oczywiście jest to ciężko dzisiaj w Polsce rozwiązać ten problem, dlatego że faktycznie myśmy te pieniądze zawsze przejadali, mamy tą umowę wielopokoleniową, powiedzmy, tak, czyli że kolejne pokolenia zrzucają się na emerytury kolejnych emerytów, którzy przechodzą, że te pieniądze nigdy nie były inwestowane w jakikolwiek sposób, tak żeby faktycznie w jakiś inny, żeby było inne źródło, a nie koniecznie składki od kolejnych pokoleń. Więc tak zero-jedynkowo bardzo ciężko do tego podejść bez siadnięcia nad tematem, bo być może trzeba rozważyć inny wariant, że jeżeli faktycznie ktoś ma, nie wiem, tych dzieci więcej, tak, no to wtedy on może powinien mieć tą emeryturę na końcu jakoś troszeczkę wyższą, skoro w cudzysłowie jego dzieci pracują na te emerytury, tak, no ale ktoś z innej strony powie, no tak, ale w tym okresie, gdy te osoby urodziły te dzieci i się nimi opiekowały, to one nie odprowadzały składek, no to właśnie, system nie jest zero-jedynkowy, to naprawdę jest ciężko. To tak.
No a ja bym się z kolei bała, że młodzi ludzie po prostu, którzy są wykształceni, którzy mogliby pracować na rozwój gospodarczy naszego kraju, na rozwój technologiczny, po prostu wyemigrują, jak będą słyszały takie.
Też o tym myślałam, bo zmuszanie nie spowoduje nam zwiększenia dzietności. Trzeba by pomyśleć, co może być zachętą, ale taką prawdziwą zachętą, bo jak wiemy, już pieniądze tą zachętą nie były. Może trzeba stworzyć takie warunki dla kobiet, przede wszystkim tak, bezpieczne, żeby w tym kraju czuły się bezpieczne, zaopiekowane,
żeby nie bały się rodzić,
niezależnie od tego, jak potoczy się jej sytuacja zdrowotna na każdym etapie ciąży, żeby czuły się bezpieczne, żeby również była opieka nad w sytuacjach, kiedy rzeczywiście urodzi się również dziecko z niepełnosprawnością jakąś, tak? Bo w tej chwili ci rodzice są zostawiani nadal sami sobie. Walczą o jakieś rehabilitacje, walczą o jakieś takie różne opiekę zdrowotną, taką przyzwoitą. I to jest problemem, dlatego kobiety się boją, po prostu no, rozważają możliwości. Jeżeli ma, nie wiem, jedno dziecko, to po co ryzykować, że będę miała drugie, trzecie, a co z pracą zawodową, a potem będę miała mniejszą emeryturę, tak?
No, a co z mieszkaniem?
A co z mieszkaniem? Tutaj szukajmy rozwiązań, a nie nakładanie jakichś dodatkowych obciążeń.
Albo przynajmniej spójrzmy faktycznie na doświadczenia innych krajów, tak? Jeżeli faktycznie ten system, nie wiem, czy się nie sprawdził, czyli nie spowodował zwiększenia dzietności, to czemu w Polsce ma być inaczej, tak? Nie jesteśmy jakoś inni kulturowo, mocno, powiedzmy, że raptem ze względów podatkowych się dzieci w Polsce będzie rodzić więcej. Przyjrzyjmy się faktycznie krajom, które jednak mają dodatni przyrost, powiedzmy, i są na mniej więcej podobnym poziomie rozwoju, tak? Bo czasami to jednak ciężko będzie pewnie porównać, nie wiem, Polskę być może z Brazylią, czy powiedzmy z
krajami afrykańskimi.
Dokładnie, albo z krajami afrykańskimi, tak? Ale warto jakichś dobrych rzeczy poszukać, tak? Mamy tą ropę, o której tużśmy wspominali na samym początku. Być może pieniądze stamtąd powinny właśnie trafić do tych żłobków, do tych zabezpieczeń właśnie tych ludzi, którzy decydują się na większą ilość dzieci lub mają właśnie dzieci z niepełnosprawnościami, tak? To są pieniądze, które być może faktycznie wtedy państwo powinno zagospodarować na to, żeby nas było więcej, tak?
No i żeby nie było więcej takich argumentów, że kobiety mają niższą emeryturę, bo rodzą dzieci. proszę państwa, no jeśli tak jest, no tak. To po co no. Ja mam rodzić dzieci, żeby potem przymierać głodem na emeryturze, jak jeszcze dokładnie. Nie daj Boże z partnerem wieloletnim mężem się rozstanę, bądź on ze mną. To co dalej? No tak też nie może być. No,
właśnie proszę państwa. Mówiłem właśnie, nie? Że być może te osoby, które tych dzieci w którymś momencie zadecydują się więcej, to dać im jakąś zachętę właśnie być może z tej ropy dodatkowo dodatek do emerytury, żeby ta kobieta miała to rekompensowane powiedzmy w jakiś sposób, czy mężczyzna, bo dzisiaj to nie jest tak, że już wszystko jest jakby po stronach kobiet. Mężczyźni też już się angażują dużo bardziej, ja przynajmniej to obserwuję, to tak? Że nie jest tak jak kiedyś, że powiedzmy, tak jak mówimy, pan przyszedł z pracy i położył się i palił papierosa, czytał gazetę, oglądał telewizję.
I kciuka
tak?
Na pilocie.
Dokładnie, nie? Oni się też, ci młodzi się już bardziej angażują w wychowywanie tych kolejnych pokoleń, tak? Więc to jest dzisiaj, powiedzmy, dalej mocne obciążenie jest na pewno po stronie kobiet, tak? Ale mężczyzn też...
Zawodowe, znaczy konsekwencje zawodowe. Tak, konsekwencje zawodowe. Kobiety nadal jak gdyby mają tutaj trudności z powrotem na rynek pracy. Często są też dyskryminowane z tego powodu, to niewątpliwie spotykam się z tymi zjawiskami.
A trójkę dzieci będą chorowały, tak, nie będzie przychodzić do pracy. Które,
I to tutaj, co muszę powiedzieć, to są stereotypy, które są utrwalane zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Tak? To nie jest tak, że to jest wina mężczyzn, tylko że są te stereotypy. Panie też mają dużo na sumieniu, bo w procesach rekrutacyjnych bardzo często osoby, no kobiety mają takie przykre doświadczenia, więc musimy te nasze uprzedzenia gdzieś sobie też wyrzucić z głów. Tak,
ale i też zacząć jeszcze myśleć logicznie, tak, w tej sprawie.
Ale też czasami pomyślmy też o pracodawcach, bo tutaj to ja reprezentuję pani też. Czasami warto, na przykład, bo tak jak mówimy, my mamy czasami obawy w zatrudnianiu młodych kobiet, które są w wieku tak zwanym rozrodczym, tak, że ona za chwilę pójdzie nam na wychowawczy, macierzyński i tak dalej i nie będziemy mieli pracownika. O kosztach nie wspominam, więc to warto...
Dużo argumentów do dyskusji, a ja znalazłam, kto proponował wcześniej, głośno o tym mówił, o wprowadzeniu takiego prawa, Marek Jakubiak. Potem się odżegnywał z tego, co też pamiętam, że niekoniecznie, ale pamiętam, on mówił bardzo dużo o Bykowym i w lutym było też o nim mowa, że to on mógł rzeczywiście złożyć, albo ktoś z jego inicjatywy. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Czas nam się skończył. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA, pełnomocniczka pracodawców Pomorza, Piotr Górski, prezes firmy Polski Ziemniak. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze.